Przy mikrofonie Kamila Littman zapraszam na spotkanie z kolejnym ważnym tematem, o którym mówi się teraz sporo. Według badań prawie 46% nastolatków w Polsce deklaruje, że ich rodzice lub opiekunowie upubliczniają ich wizerunek, a co czwarty nastolatek odczuwa z tego powodu zawstydzenie i skrępowanie. Potrzeba publikowania wizerunku własnych dzieci ma nawet swoją nazwę. To tak zwany sharenting, połączenie słowa share, czyli dzielić się, i parenting, a więc rodzicielstwo. Pretekst do zajęcia się tym tematem przyszedł z góry, bowiem w Senacie zorganizowano konferencję pod hasłem Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w internecie. Co możemy z tym zrobić? Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja poradnika Wizerunek dziecka w internecie, publikować czy nie, dla instytucji, placówek, firm, organizacji, mediów i osób prywatnych. Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer mówiła podczas konferencji, że temat dotyczy ogromnej rzeszy ludzi.
Możemy śmiało powiedzieć, że wszyscy zachłysnęliśmy się w swoim czasie social mediami. I każdy, niech można powiedzieć, pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie wrzucił zdjęcia swojego dziecka te naście lat temu, kiedy to się zaczynało, do internetu, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie to jest ryzyko. W związku z tym w tej chwili bardzo ważne jest, żebyśmy bardzo odpowiedzialnie podchodzili do edukowania i rodziców, i dzieci, jakim zagrożeniem jest to, że tak łatwo szafujemy swoim wizerunkiem. Sharenting, czyli rodzice, którzy wrzucają, czy nawet oversharenting, chwalenie się, ile widzimy na Instagramie, ile widzimy na Facebooku rodziców, którzy regularnie wrzucają nawet intymne momenty z życia swoich dzieci, nie zdając sobie sprawy, że w przyszłości to może być bariera na przykład do pozyskania dobrej pracy. Dlatego, że ktoś może zostać i czy ośmieszony, czy może być to przedmiotem kpiny ze strony czy rówieśniku, czy potem reakcji pracodawcy potencjalnego. Natomiast my również zdajemy sobie sprawę, i to jest dla nas najważniejsze z punktu widzenia edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, że podobne błędy, jak popełniali kiedyś i popełniają w dalszym ciągu rodzice, popełnia sama młodzież, same dzieci. Często wysyłają zdjęcia, nawet bardzo intymne, swoim bieżącym przyjaciołom, czy dziewczyna chłopakowi, nie zdając sobie sprawy, że te więzi mogą się za moment zerwać i za moment to ich zdjęcie może być czymś publicznym. Za moment może być przedmiotem hejtu, za moment może być czymś, co delikatnie mówiąc zrujnuje ich całe życie albo w pewnym okresie ich życie. W związku z tym dla nas jest edukacyjnie bardzo ważne, żeby zwracać uwagę na to, że internet nie zapomina, że wszystko, co wrzucamy, staje się publiczne, że wszystko, co wrzucimy, przestaje być własnością osoby, która to wrzuciła, że wszyscy powinni bardzo odpowiedzialnie podchodzić do tego, czym dzielą się w przestrzeni publicznej.
W studiu już teraz witam Oktawię Braniewicz, prawniczkę, mediatorkę, wykładowczynię Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zdalnie jest też z nami dr Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pan doktor uczestniczył również w konferencji pod hasłem Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w internecie. Co możemy z tym zrobić? I chciałabym najpierw nawiązać do słów, które przed chwilą usłyszeliśmy. Wszystko, co wrzucamy do sieci, przestaje być naszą własnością. To jest dla mnie coś takiego zatrważającego, bo jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, no to właściwie sama nie wiem, co o tym myśleć. Oktawia, jak to jest? Czy rzeczywiście coś, co pojawia się w internecie, jest własnością niczyją albo własnością wszystkich?
Tutaj sprawa jest skomplikowana, bo myśląc o własności w takim bardzo cywilistycznym ujęciu, w takim kontekście czegoś, do czego my mamy prawa jako twórca, no to tutaj mamy w zasadzie sprawę jasną. Mamy prawa autorskie, jesteśmy podpisani jako twórcy i tak naprawdę nikt bez naszej zgody nie powinien z tych naszych dzieł, obrazów, fotografii miasta i tak dalej korzystać. Ale w przypadku zdjęć, które wrzucamy na swoje profile w mediach społecznościowych, na Facebooka, Instagrama, czy też inne platformy, no tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. My wszyscy odruchowo przy rejestracji konta klikamy akceptuję regulamin i bardzo często nie zwracamy uwagi, co się w tym regulaminie czai.
Bo kto by czytał takie długie rzeczy?
Dokładnie. Myślimy, że jeżeli mamy ustawiony profil prywatny, to te zdjęcia są absolutnie nasze i one nigdzie poza Facebookiem nie wypłyną. A może być różnie.
Panie doktorze, wasza fundacja to już się od dłuższego czasu zajmuje właśnie tą kwestią związaną z wizerunkiem dzieci, w ogóle wizerunkiem w internecie. Skąd to się wzięło w waszej działalności?
Oczywiście Fundacja Orange związana jest i z poradnikiem, i w ogóle z problematyką, którą dzisiaj poruszamy, ale prawda jest też taka, że to jest cała sieć organizacji, środowisk pozarządowych, która jakby czuje, można powiedzieć, skalę wyzwań, z którymi przyszło nam się mierzyć. To są nowe wyzwania i wszystko faktycznie, co dotyczy tego środowiska cyfrowego, świata, czy tego ekosystemu informacyjnego, tak bym to nazywał, mediów cyfrowych, jest w jakimś sensie nowe. Również te ciemne strony są albo przekazywane w sposób sensacyjny i po prostu mają nas przestraszyć, albo są ignorowane, więc no, wydaje się, że taka droga środka racjonalnego i robienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby móc chronić tych, którzy są słabsi, bardziej wrażliwi, no, jest taką drogą właściwą i tutaj akurat grupa młodych ludzi, dzieci, młodzieży, a przypomnę, że to jest prawie 1/5 naszego społeczeństwa, z definicji po prostu są taką grupą. Więc robimy wszystko, co możemy, żeby przekonywać do tego rodzaju inicjatyw i cieszę się, że też no, mieliśmy możliwość przesunięcia się o kroczek dalej, bo jedno z głównych pytań, które zawsze pada, to dlaczego i jak, co możemy robić, jak możemy chronić lepiej. W związku z tym poradnik, który pani zapowiedziała, też jest takim konkretem, który no, jakoś można przekazać do placówek, instytucji, organizacji. O tym pewnie też będziemy jeszcze mówić.
Tak jest. Takie najprostsze pytanie i najważniejsze chyba. Czy pana zdaniem można publikować zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych?
Zdjęcia dzieci można publikować w mediach społecznościowych, natomiast to, co do czego nie mam wątpliwości, nie należy publikować wizerunku, czyli danych osobowych. Wizerunek jest daną osobową, co oznacza, że jest dobrem osobistym i jest właśnie daną osobową, to znaczy jedno i drugie. I ona wymaga też szczególnej ochrony. To zresztą wynika i z przepisów RODO, i z konstytucji, i z wielu ustaw polskich. W praktyce, panie to wiedzą, ja to wiem, czujemy to wszyscy, to prawo jest w ogromnej mierze niestety nieegzekwowane. I dzisiaj, kiedy żyjemy w takim świecie wysypu materiałów zdjęciowych, tak żeby zobrazować to, tylko powiem, że każdego dnia do internetu trafia 500 milionów zdjęć. Sam Facebook to jest 350 milionów, tylko Instagram to jest 95 milionów. Duża część oczywiście tego, nie wszystkie, ale dotyczy dzieci. Te zdjęcia funkcjonują później, materiały wideo także, funkcjonują w kontekstach, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Wiele z nich jest wykorzystywanych również w bardzo złych celach. Już pomijam dane osobowe w celach profilowania, czyli w komercyjnych działaniach, ale także niestety krzywdzenia przez rówieśników. Paleta zagrożeń jest bardzo długa i potencjalnie każde wrzucenie danych osobowych, w tym przypadku zdjęcia, które umożliwia identyfikację, może napotkać różnego rodzaju konsekwencje. Także co do samego zdjęcia dzieci tak, co do wizerunku, ja uważam, że nie, a przynajmniej w sposób, jeśli to robić, w sposób niezwykle przemyślany.
To zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym formalnym rozróżnieniu, czyli na przykład takie zdjęcie dziecka na plaży, które siedzi tyłem i jest nie do rozpoznania, to jest takie zdjęcie bezpieczne, Oktawia, tutaj na ciebie patrzę, które jednocześnie nie publikuje wizerunku tego dziecka, dobrze myślę?
Dokładnie tak. Wszelkie zdjęcia dzieci, osób małoletnich publikowane tyłem, bądź takie delikatnie rozmazane lub takie, gdzie rodzice celowo, z pełną świadomością, na przykład tak zwaną naklejką, zasłaniają twarz dziecka, jak najbardziej z prawnego punktu są dopuszczalne. To jest troszkę przerażające, ponieważ jako rodzic masz prawo publikować zdjęcia swoich dzieci, ponieważ dysponujesz czymś, co nazywamy władzą rodzicielską. Mhm. I z tym pojęciem władzy rodzicielskiej my jako prawnicy teraz mamy trochę problem. Pojawiają się coraz takie konkretniejsze, mocniejsze głosy, żeby to pojęcie władzy rodzicielskiej jednak zmienić na opiekę rodzicielską. Bo samo słowo władza ma taką jednak negatywną konotację.
Ja mam władzę, mogę robić, co mi się żywnie podoba.
Dokładnie. I jeżeli te dzieci są starsze, powiedzmy mają 10-12 lat, to są rodzice, którzy faktycznie przed opublikowaniem zdjęć dzieci rozmawiają, pytają, czy te dzieci się na to zgadzają. Ale w przypadku maluchów mamy masę zdjęć, no, świeżo upieczeni rodzice, prawda, na fali tej radości, chcą się podzielić radością ze światem i bardzo często, i to jest chyba kluczowy problem, nie mają świadomości, że publikacją takich zdjęć mogą temu małoletniemu zrobić krzywdę. Mamy nawet w Polsce takie pierwsze wyroki sądowe, absolutnie pierwszy z 2017 roku. Zdaje się, że to był sąd dla Warszawy, Pragi, gdzie ojciec został skazany. Skazany przepisami prawa karnego za publikację zdjęć wówczas swojego 2-letniego syna. Mhm. To dziecko miało w jednej rączce butelkę z alkoholem, a drugą, no, jakby instynktownie zasłaniało swoje okolice intymne. Chłopczyk był
taki
nagi.
Taki żarcik, rozumiem.
Taki żarcik, zdjęcie publiczne.
I znowu zdjęcie publiczne, czyli ono trafiło w tą przestrzeń, ale chciałabym jeszcze podpytać, czy my publikujemy zdjęcie też przesyłając je na przykład grupie znajomych, pokazując tylko jakiemuś tam określonemu gronu, czy wtedy, kiedy ono trafia na media społecznościowe?
Nawet przekazując je grupie znajomych, my tak naprawdę korzystamy z przestrzeni wirtualnej. I nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, czy ktoś po pierwsze nie uzyska dostępu do naszego konta, a po drugie, czy na przykład nie wystąpi tak zwany wyciek danych z Mety.
Wyciek danych to jedna sprawa, poza tym ktoś może pobrać takie zdjęcie i on też się czuje właścicielem wtedy tego zdjęcia, no bo ja je mam.
I rozpowszechniać je dalej. Pan tutaj zahaczył w swojej poprzedniej wypowiedzi o zagrożenia. O takie zagrożenia, powiedziałabym, lajtowe, oczywiście nie bagatelizując ich, tak jak hejt ze strony rówieśników czy przemoc rówieśnicza.
Wyśmianie również.
Ale warto podkreślić, że każdego dnia niestety masa osób, które nazywamy pedofilami, przeczesuje internet. I w zasadzie takie osoby tylko czekają na zdjęcia ogólnodostępne dzieci małoletnich, żeby później handlować nimi na specjalnych, zamkniętych forach, grupach. Mówiąc kolokwialnie, normalny człowiek nie pomyślałby, żeby w taki sposób wykorzystać zdjęcie małoletniego, ale kiedy dodamy do tego możliwości graficzne sztucznej inteligencji, może się okazać, że postać z twarzą naszego dziecka, no, spotkamy ją w internecie w jakiejś jednoznacznej pozycji.
Czy to są takie zagrożenia realne? No bo nam się wydaje, że jeżeli tyle setek, tysięcy, milionów nawet zdjęć, co i rusz trafia do sieci, no to kto by tam szukał tego akurat jednego zdjęcia mojego dziecka?
Bardzo realne, pani redaktor. Mhm. Bardzo realne. I bardzo dziękuję pani Oktawi, że wspomniała zarówno przypadek z warszawskiej Pragi. Myślę, że tych przypadków w sądach, gdzie dzieci będą sądziły opiekunów i rodziców, będzie coraz więcej. To pokazują też przykłady europejskie. Faktycznie podałem przykłady dotyczące mowy nienawiści, cyberbullyingu, czy przemocy właśnie rówieśniczej, która no też nazywana jest cyberbullyingiem, ona może mieć miejsce oczywiście także ze strony rówieśników i faktycznie to jest, bo my też badamy młodych ludzi, rozmawiamy z nimi, to jest w ogóle pierwsze źródło takiego lęku, bym powiedział, czy strachu, bo ona jest bardzo ukonkretniona u młodych ludzi, ale na konferencji, w której braliśmy udział i w ogóle podczas prac nad poradnikiem, o którym chwilkę pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówili, muszę powiedzieć, że też uczestniczyły w pracach zespoły policji, Centralnego Biura do Spraw Cyberprzestępczości, a także Komendy Głównej Policji Biura Kryminalnego zajmującego się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi. Była także Komisja do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. Te tak zwane hardkorowe, jeśli mogę użyć tego słowa, przypadki były tam również omawiane i niestety nie jest to, bardzo się cieszę, ale to jest oczywiście w jakimś sensie radość przez łzy, faktycznie zdjęcia, które dla nas wyglądają niewinnie, one nie muszą być zdjęciami z plaży, one nie muszą być zdjęciami roznegliżowanych dzieci. Zdjęcia służą jako waluta. Przez ostatnie tygodnie w trakcie właśnie prac nad poradnikiem w zespołach eksperckich też bardzo dużo miejsca poświęcano temu problemowi. Czyli, że nasze niewinnie wyglądające na pierwszy rzut oka zdjęcia są często walutą w serwisach darknetowych, w społecznościach tak zwanych pedofilskich, karmiących się pornografią z udziałem dzieci. Ja muszę podać taką taką estymację, można powiedzieć, na którą bardzo wiele źródeł instytucji też się powołuje. Australijski komisarz do spraw praw dziecka i cyberbezpieczeństwa wykonał taką analizę, w której stwierdził, że nawet połowa materiałów, treści, które zawierają serwisy pornograficzne, darknetowe, posiada materiały pochodzące bezpośrednio od opiekunów i rodziców. Oczywiście one są tam dostarczane w sposób nieświadomy. Rodzice, często opiekunowie, najczęściej, bo nie zawsze, przykład, który pani podała, dotyczy troll parentingu z warszawskiej Pragi, czyli rodziców, którzy no po prostu celowo umieszczali dziecko w bardzo takich złych kontekstach, wyśmiewających. Trudno tutaj podejrzewać o dobre intencje, ale w większości, zamieszczając zdjęcia, mamy dobre intencje. Niemniej te zdjęcia pompują po prostu światową machinę, szczególnie, że zasoby są dzisiaj globalne i w tej skali, ogromnej skali, a skala naprawdę, no, do 2030 roku analizy Google'a mówią, że sam ten serwis Google Images, który posiada obrazy, będzie miał 382 miliardy zdjęć. To są zdjęcia, do których każdy i każda z każdego zakątka świata będzie miała dostęp. Rośnie to w trybie geometrycznym praktycznie. W związku z tym skala i zagrożenia są po prostu namacalne, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. One się po prostu dzieją codziennie. Od łamania prawa do prywatności. To jest argument słabo działający u nas, wiemy to, ale to jest naprawdę fundamentalne prawo człowieka i prawo dziecka, prawo do prywatności. Po właśnie różne formy krzywdzenia, o których rozmawiamy, i myślę, że musimy wprost o tym mówić. Nie strasząc, pokazując rozwiązania, ale musimy sobie to uświadamiać, ponieważ pierwsza odpowiedzialność spoczywa na i największa. Większa spoczywa na dorosłych, nie na dzieciach.
To ja tutaj stanę w obronie rodziców jednak, bo podejrzewam i sama do takich rodziców również się zaliczam, że cel jest w większości przypadków zupełnie inny. To znaczy budujemy sobie jakieś tam grono przyjaciół, znajomych, rodziny, z którymi mamy łatwość kontaktowania się za pośrednictwem internetu, no bo nie spotykamy się na co dzień i tak dalej, i tak dalej. I chcemy tutaj w tym swoim bezpiecznym gronie podzielić się jakimiś ważnymi momentami z życia. To jest zresztą określenie, które usłyszałam od kilkunastoletniej dziewczynki. Czy ja mogę nagrać sobie ważny moment ze swojego życia? Bo dzieci też to robią i o tym chyba też warto wspomnieć, że dzieci same czasami niezgodnie z prawem nagrywają siebie i udostępniają ten wizerunek. Ale wracając, no właśnie, ci rodzice czasami jeszcze zanim dziecko się urodzi, chcą na przykład pochwalić się zdjęciem z USG. I słyszałam, że już prawie 1/4 dzieci ma taki swój cyfrowy ślad przed urodzinami jeszcze.
Na kontynencie europejskim jest to na szczęście 11%, to znaczy dużo czy mało, moim zdaniem bardzo dużo. To jest bardzo dużo, natomiast od razu powiem o rodzicach, jeśli mogę też zareagować, bo faktycznie ta dyskusja, pani tutaj doskonale oddaje temperaturę dyskusji o tych tematach. Natychmiast rodzi takie przekonanie, że biczuje się w jakimś sensie i oskarża rodziców. I wydaje mi się, że to jest ostatnia intencja, która przynajmniej dotyczy inicjatorów tego przedsięwzięcia, o którym rozmawiamy, poradnika i tego rodzaju działań, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle droga donikąd. My jesteśmy pierwszymi pokoleniami, które stykają się z takim tempem rozwoju technologii informacyjnych. Nie potrafimy sobie z tym radzić i wydaje mi się, że to jest w ogóle metoda prowadząca niestety do katastrofy, bo prowadzi do frustracji rodziców. Czyli w pierwszej kolejności będzie to mechanizm obronny. Przede wszystkim obrona przed tym właśnie, czy robię, czy nie robię, dyskusja, właśnie chronienie się. Więc wydaje mi się, że atakowanie rodziców nie jest dobrym rozwiązaniem. To, co jest właściwym rozwiązaniem, to jest działanie zmierzające do większego uświadomienia tych problemów instytucjom, placówkom, organizacjom, które nas otaczają. To jest moim zdaniem źródło i pierwszy punkt, i taki domino efekt, bo może panie zdziwię, ale większość placówek i tak zwanych zgód wizerunkowych, które tam mają miejsce, a później z tym wizerunkiem dzieją się naprawdę bardzo dziwne rzeczy w ciągu całego roku, nie ma to nic wspólnego z prawem, które już istnieje. My nawet nie musimy zmieniać tego prawa, wystarczy, żebyśmy je egzekwowali. Nie egzekwujemy prawa nawet w placówkach szkolnych, przedszkolnych, klubach sportowych, klubikach, domach kultury. W większości z nich to prawo jest po prostu nieprzestrzegane i nie chodzi teraz o to, żeby bić szefów i kierowników i kierowniczki, dyrektorki tych placówek, tylko chodzi o to, żeby uświadamiać od strony zarówno prawnej, społecznej, jak i etycznej i pokazywać, jak można i należy inaczej.
Mam wrażenie, że taka refleksja nad tym, jak to wygląda w placówkach na przykład szkolnych, to nastąpiła teraz po wprowadzaniu standardów ochrony małoletnich, bo wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i szkoły również zaczęły się zastanawiać, jak to tutaj wszystko zorganizować, żeby tego nowego prawa nie naruszać.
Myślę też, że z jednej strony to są właśnie standardy ochrony małoletnich, ale z drugiej strony to, co obserwujemy wśród młodych osób, chociażby tutaj w skali naszej łódzkiej, no mówiąc wprost, oddziały psychiatryczne pełne są młodych osób, które mają problemy z samoakceptacją, które są po, na szczęście, nieudanych próbach samobójczych, a bierze się to oczywiście nie stuprocentowo, ale w pewnej mierze, też poprzez to, co dzieje się w sieci. My jako rodzice, publikując zdjęcia, osiągnięcia naszych pociech, nakładamy też poniekąd presję. No bo skoro kuzynka, ciocia, przyjaciółka co tydzień publikuje nowe zdjęcie swojego syna czy swojego wnuka, to dlaczego ty nie masz takich osiągnięć? No daj mi jakiś content. Kiedy to się wydarzy? I część rodziców robi to w sposób nieświadomy, ale tym samym ta presja rośnie. Zwróćcie też Państwo uwagę, że młodzież, już nawet małe dzieci, coraz częściej zwracają uwagę na to, jaki mają model telefonu, jakich marek noszą ubrania. I internet jest też świetnym nośnikiem, niestety, ale takich złych wartości. Kiedy my zaczynamy się identyfikować jako osoba, zaczynamy, będąc młodymi ludźmi, odkrywać nasze ja i utożsamiać to niestety nie z cechami charakteru, ale z markami, z finansami i z tym, w czego posiadaniu jesteśmy. I szkoły oczywiście, czy też inne placówki, świetlice, jak najbardziej no, publikują dzieci. Oczywiście każdorazowo powinny mieć na to zgodę ich rodziców, czy też opiekunów, ale z drugiej strony no, w świecie, który jest bardzo nastawiony na obecność, aktywność w mediach, ciężko się dziwić, że szkoły, przedszkola, chcąc przyciągnąć nowych rodziców, nowych klientów, no publikują, jakie wspaniałe rzeczy się w tych murach dzieją.
Nie wiem, czy Państwo wiedzieliście, ale jakiś czas temu, bardzo niedawno, pojawił się taki właśnie prześmiewczy film na jednym z portali satyrycznych. Film pokazywał oczywiście nieistniejące przedszkole, do którego przyjmowane są wyłącznie dzieci, które są ładne, ponieważ oni żyją z Instagrama. W związku z tym każde dziecko zarabia na tym, że jest w przedszkolu, bo wszystko jest publikowane, może jakieś reklamy dawca się trafi. To oczywiście takie krzywe zwierciadło trochę, ale może taka jest rzeczywiście przyszłość, że my będziemy liczyć tylko na to, że nasz wizerunek przyniesie nam później jakieś dochody.
Pan doktor zwrócił uwagę na świetną sprawę w swojej poprzedniej wypowiedzi. Zasygnalizował prawa dziecka. Myślę, że w kontekście wizerunku, tego, o czym powiedziałaś, tego wyidealizowanego świata, kluczową rolę odgrywa świadomość rodziców i kluczową rolę odgrywa taka praca u podstaw i edukacja. My musimy nie tylko docierać z informacjami, z rzetelnymi informacjami i dobrymi praktykami do szkół, ośrodków, rodziców, przede wszystkim do rodziców i do dzieci, bo tak naprawdę prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci, no i nie może być inaczej. I gdybyśmy odwrócili to, o czym rozmawiamy i zastanowili się, czy my chcielibyśmy, żeby nasz partner, na przykład mąż, publikował nasze zdjęcia nagie, publikował nasze zdjęcia w łóżku, w bikini, no w jakiejkolwiek pozycji bez naszej autoryzacji. Każdy odpowiedziałby, absolutnie nie, to jest nie okej, ja się nie zgadzam. Więc pytanie, dlaczego my sami robimy to małoletnim?
Dziecko nie ma szansy tak odpowiedzieć, no bo w którym momencie dziecko zaczyna być w ogóle świadome, że coś takiego się dzieje, panie doktorze, to właśnie będzie wiek nastoletni?
To jest bardzo trudne, pani redaktor, odpowiedzieć na pytanie, kiedy dziecko zaczyna być świadome. I tutaj od razu muszę powiedzieć, że mamy też do czynienia z pewnym takim dość niebezpiecznym, na przykład też albo może krótkowzrocznym myśleniem typu, no dobrze, to w takim razie skoro upodmiotawiamy dziecko, prawa dziecka, konwencja o prawach dziecka, Polska ratyfikowała ją w 1991 roku, to po prostu wystarczy zapytać dziecko. Ja się spotykam nawet ze strony wysoko postawionych urzędników z takim rzekomo bardzo prodziecięcym podejściem. Otóż chcę powiedzieć, że to jest...
I wtedy strony... będzie radosny. Tak,
dokładnie
wrzucaj,
tak.
Podoba
dokładnie.
Mi się.
Pani redaktor, to się od strony psychologicznej w ogóle w głowie nie mieści, bo po pierwsze odpowiedzialność, to pytania, które mamy sobie zadawać, to znaczy właśnie pytania, które mamy zadawać, nie powinny padać w pierwszej kolejności do dziecka, tylko do nas samych. Czemu to służy? Jaki jest cel? Jakie mogą być konsekwencje? Czy na pewno jest mi to potrzebne? Do czego jest mi to potrzebne? Jakie to potrzeby realizuje? Dziecko powinno być pytane powinno się z dzieckiem rozmawiać, ale odpowiedź dziecka nie może być odpowiedzią rozstrzygającą, dlatego że odpowiedzialność za tę decyzję ponosi dorosły, a nie dziecko. Więc to jest przerzucanie odpowiedzialności raz, dwa. Jest to relacja uwikłania. Uwikłania we władzy, często na przykład władzy rodzicielskiej, o której pani tutaj też prawnik mówiła i bardzo dobrze, że mówiła, dlatego że instytucja władzy rodzicielskiej jest bardzo głęboko zakorzeniona, również kulturowo w naszej mentalności. Ona teoretycznie jest związana z odpowiedzialnością, ale władza jest władzą. To znaczy, ja mogę realizować cele własne, nawet jeśli druga strona nie godzi się na nie do końca. To jest definicja władzy i często z tego wynikają właśnie, wynika pewien spór, prawda, żeby jednak akcentować nie władzę, tylko odpowiedzialność. Z punktu widzenia psychologicznego to jest kwestia władzy, co oznacza, że moje pytanie nigdy nie jest neutralne, jeżeli jestem opiekunem, rodzicem, nauczycielem, trenerem, osobą dorosłą, która ma więcej zasobów. Więc moim zdaniem to jest w ogóle droga też donikąd. I na koniec, może jeszcze, przepraszam, na koniec tej wypowiedzi chcę powiedzieć, bo tutaj po prostu moje serce się raduje, jak słyszę też panią mówiącą i podkreślającą właśnie kwestię praw dziecka. Ja bym chciał bardzo krótko, ale powiedzieć, że w 1991 roku Polska zobowiązała się do ratyfikowania Konwencji o prawach dziecka. Nie streszczając jej, ale ona się opiera na czterech absolutnie fundamentalnych zasadach prawnych. Pierwsza to jest obowiązek przestrzegania, znaczy kierowania się dobrem dziecka, najlepiej pojętym interesem dziecka to się nazywa, co oznacza w definicji profesora Łopatka, który był współtwórcą konwencji, co oznacza, że powinniśmy się kierować tym interesem tej grupy społecznej przed wszystkimi innymi grupami społecznymi. Czy tak się dzieje? To jest pytanie retoryczne. Dwa, tworzyć przyjazne warunki do życia, przeżycia i rozwoju, cytuję konwencję. Warunki, środowisko informacyjne, środowisko cyfrowe jest również środowiskiem życia. Czy ono jest przyjazne? To jest pytanie otwarte. Trzy, zakaz dyskryminacji, jakiejkolwiek formy dyskryminacji. I cztery, słuchanie i konsultowanie z dziećmi wszystkich spraw, które ich dotyczą, oczywiście według ich wagi, według adekwatnie do wieku i tak dalej, i tak dalej. I teraz chcę powiedzieć, że środowisko mediów cyfrowych, świat, który stworzyliśmy dorośli, ono nie zostało stworzone z myślą o tych czterech zasadach, a już na pewno nie kieruje się zasadą najlepiej pojętego interesu dziecka. W związku z tym i ta świadomość dopiero teraz przychodzi. Nasza rozmowa też o tym świadczy i wydaje mi się, że to jest w naszych rękach, w jaki sposób budować to właśnie poczucie odpowiedzialności i ochrony najmłodszych, którzy dzisiaj są z punktu widzenia Konwencji o prawach dziecka, drodzy państwo, czy drogie panie też i drodzy słuchacze, to my jesteśmy w takim momencie, jak, nie wiem, jeżeli konwencja wchodziła w 1991 roku w Polsce i dzisiaj nam się wydaje, że ona ma 30 ponad lat funkcjonowania, to jeżeli chodzi o środowisko cyfrowe, informacyjne, my w zasadzie cofnęliśmy się do 1991 roku. My ją musimy odczytać na nowo.
Wydaje mi się nawet, że te kolejne pokolenia, które za jakiś czas dopiero będą rodzicami, będą lepiej wyedukowane, bo ta świadomość będzie większa, dlatego że te dzieci już patrzą z perspektywy dziecka na to, co się dzieje i one będą wiedziały, jak czują się teraz i jak nie chcą prawdopodobnie, żeby czuły się ich późniejsze dzieci. Troszeczkę się w tym wszystkim zakręciłam, ale mam nadzieję, że to było zrozumiałe. W takim razie co? Edukować rodziców? Ale w jaki sposób edukować rodziców? No bo oni są już po szkołach rodzenia i o tym ani słówka nie było.
Moim zdaniem przede wszystkim starać się organizować, czy to w formie spotkań, czy to właśnie w formie dostępnych, darmowych publikacji, podcastów, seminariów, organizować jak najwięcej i realnych, i wirtualnych przestrzeni, w trakcie których rodzice mogliby rozmawiać, mogliby dzielić się doświadczeniami, ale też korzystać z wiedzy ekspertów. Wiadomo, że kiedy my przyjdziemy i tak tupniemy nogą, drogi rodzicu, owszem, masz władzę rodzicielską, ale nie masz prawa naruszać godności swojego dziecka, od razu spotkamy się z oporem.
A co ty wiesz?
Co ty wiesz? Przecież ja najlepiej wiem, co jest dobre dla mojego dziecka. Więc moim zdaniem taka praca u podstaw, ale praca rozsądna i nieustanne przypominanie i też odwracanie tej optyki. Zastanów się, czy gdybyś ty, rodzicu, gdybyś ty, mamo, tato, byli w tej sytuacji i ktoś udostępniałby wasze zdjęcia bez żadnej konsultacji, bez zapytania, co o tym myślicie, czy to wam się podoba, czy nie, jakbyś się poczuł. I druga sprawa, uczulanie na zagrożenia, o których już troszkę mówiliśmy. Bo możemy sobie nie zdawać dzisiaj z tego sprawy, ale być może w przyszłości nasze dziecko będzie poszukiwało pracy w instytucji rządowej, w jakimś ośrodku badawczym. I być może jego przyszły szef dokopie się w sieci do jego roznegliżowanych zdjęć, zabawnych z perspektywy rodzica zdjęć, które wcale nie będą zabawne i fajne, tylko naruszające godność. My, publikując zdjęcia, nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, jakie konsekwencje poniesie nasze dziecko, bohater tychże zdjęć.
To może rozwiązanie powinno być zupełnie inne. Po prostu całkowity zakaz publikowania czegokolwiek do 18 roku życia, aż taki młody człowiek ma już władzę nad sobą, że tak powiem. Kontrowersyjnie brzmi, prawda? Nie wiem, czy to w ogóle jest wykonalne.
Ja nie wiem, czy zakazy, czy jakiś odgórny zakaz, pani redaktor. No, w gruncie rzeczy wystarczy, żebyśmy realizowali zapisy prawa, które już mają miejsce. Oczywiście tutaj jest duże pole do, myślę sobie, zdyscyplinowania także platform cyfrowych. Weryfikacja wieku młodych ludzi, prawda? Zdjęcia, niestety to środowisko, w którym funkcjonujemy, środowisko algorytmów, kocha zdjęcia dzieci, kocha twarze dzieci. Po prostu te posty, które mają, które je posiadają, są, uzyskują po prostu lepszy dostęp do większej grupy odbiorców, to po pierwsze. Po drugie, dziecko jest w ogóle w tej przestrzeni cyfrowej traktowane w dużej mierze jako przedmiot, bo tak, proszę zwrócić uwagę, na o czym rozmawiamy. Głównie rozmawiamy o potrzebie rodzica. Potrzeby są dobre, ja nie chcę krytykować potrzeb, ale to jest potrzeba rodzica. Rodzica, który chce zbudować swoją tożsamość rodzicielską, pokazać innym, że jest rodzicem, dobrym rodzicem, albo że ma wspaniałe dzieci.
No właśnie, ale to samo słowo sharenting, tak? To właśnie do tego się odnosi, do potrzeby dzielenia
się. Tak, a teraz przechodząc do placówek albo klubów. Klub chce się promować, w związku z tym wrzuca setki zdjęć dzieci. Szkoła chce się promować. To jest w ogóle problem i doświadczenie codzienne, że tak powiem, kontaktu ze szkołami. To znaczy nauczyciele dostają zadanie robienia zdjęć, ponieważ szkoła musi budować swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Więc żeby się promować, robi zdjęcia dzieci i wrzuca je do sieci. Ale znowu, czyja to jest potrzeba? Placówki. Placówki, organizacji, instytucji, nie dziecka. W związku z tym chcę powiedzieć dokładnie, dlatego w każdym z tych przypadków, choćby były dobre intencje, choćby potrzeby były słuszne, możemy dyskutować mniej lub bardziej, to wciąż dziecko jest tylko w zasadzie środkiem, które do tego służy. I prawo, które już dzisiaj istnieje, w rzeczywistości chroni prawo do prywatności dziecka, chroni jego wizerunek, tylko my tego prawa nie chcemy zaakceptować w praktyce i go po prostu nie realizujemy. Więc wydaje mi się, że zadanie sobie iluś pytań, poradnik, który został przygotowany, też zawiera taką listę pytań, takie checkpoints można powiedzieć, które warto sobie po prostu sprawdzić przed publikowaniem tych wizerunków. Ja bym w ogóle zachęcał do tego, żeby, żeby nie publikować wizerunków, publikując zdjęcia dzieci. To naprawdę jest możliwe, budzi wciąż pozytywne emocje. I wystarczy sięgnąć, zobaczyć, jak można to robić. To po prostu jest wykonalne.
Niektórzy celebryci mają to świetnie opanowane. Jak zrobić takie zdjęcie, żeby nikt tam nic nie zobaczył?
No właśnie, to znaczy, po pierwsze, rozmawiamy o wizerunkach wprost, o wizerunku. Jednocześnie też musimy mieć świadomość, że bardzo często temu towarzyszą różnego rodzaju też wpisy. Więc myśląc o wizerunku, ja też poruszałbym paletę w ogóle danych osobowych innego rodzaju, ponieważ często towarzyszą temu wpisy, które umożliwiają jeszcze łatwiejszą identyfikację historii tego dziecka. Mhm. I wracając trochę do początku rozmowy, Pani mecenas tutaj powiedziała też o tych aspektach krzywdzenia seksualnego. Oczywiście te historie toczą się miesiącami, uwodzenie w sieci trwa miesiącami. Im więcej wiem, im więcej zdjęć mam dziecka, im więcej wiem o tym, na jakim osiedlu mieszka, do jakiej szkoły chodzi, kiedy ma zajęcia, jakie ma zajęcia dodatkowe, w jakim klubie uczestnicza, to wszystko z mediów społecznościowych często rodziców mogę wyczytać i szkoły, placówki, klubu sportowego. Tym łatwiej, prościej podejść i do takiego dziecka i po prostu albo skraść mu tożsamość, albo właśnie niestety uwieść w celach również seksualnych.
Do głowy przychodzi mi też porwanie, ale czy to jest możliwe na takiej podstawie cyfrowej?
To pewnie pani mecenas musi się wypowiedzieć, ale oczywiście, że tak. Dzisiaj policjanci przed tym przestrzegali i przestrzegają w zasadzie codziennie, że tak, oczywiście kidnapping, nie tylko ten cyfrowy, że tak powiem, ponieważ oczywiście tożsamość jest kradziona i może być wykorzystywana w różnych celach, ale tak, kidnapping taki absolutnie fizyczny także może mieć miejsce. My po prostu nawet nie mamy świadomości, jak ogromną historię życia naszej rodziny naszych uczniów sprzedajemy za darmo, że tak powiem, do sieci, pomijając dane osobowe, które wędrują do platform cyfrowych i które zawsze już tam będą. Dlatego, że prawo do bycia zapomnianym jest na dzisiaj nieegzekwowane, w związku z tym wszystkie te dane osobowe, o których mówimy, wędrują do wielkich firm, wielkich korporacji cyfrowych i platform cyfrowych, bo taki jest mechanizm po prostu działania. Ale także przekazujemy to ludziom, którzy, no niestety, tak jest zbudowane społeczeństwo, że część nie zawsze ma dobre intencje i część ma intencje krzywdzenia po prostu dzieci. I to się dzieje. Im większa skala, moim zdaniem, pompowania tej maszyny, tym większa skala tego rodzaju tragedii, o których tylko co chwilę czytamy w mediach, ale czytamy wyłącznie o wierzchołku góry lodowej. Przecież wiemy to doskonale.
Ja bardzo się cieszę, że to pytanie związane z krzywdzeniem padło, bo drodzy Państwo, musimy mieć świadomość, że wrzucając nawet zdjęcie z jakimś dyplomem spod szkoły, gdzie jeszcze często rodzice wskazują lokalizację i piszą, prawda, Ola wygrała swój pierwszy konkurs plastyczny albo Adaś strzelił swojego pierwszego gola. My, drodzy Państwo, tak naprawdę podajemy na tacy dwie kluczowe informacje. Lokalizację tej placówki edukacyjnej i imię dziecka.
To tak jak z wysłaniem wiadomości, jesteśmy na wakacjach, złodzieje, zapraszamy.
Dokładnie tak. I oczywiście możemy sobie myśleć, że ten najczarniejszy scenariusz, czyli no, polujący pedofil, to się na pewno nie wydarzy i to nie musi się wydarzyć. Ale drodzy Państwo, jest naprawdę masa osób, no też z chorobami psychicznymi. To są osoby po stracie dziecka, osoby, które nie mogą mieć dziecka. I takie osoby, no też brzydko mówiąc, polują w tej przestrzeni wirtualnej. Jeżeli mamy ufne dziecko, jeżeli jest to sytuacja, w której często zamiast nas odbiera je ciocia, sąsiadka, ktoś inny, jest duże prawdopodobieństwo, że nasze dziecko z tej szkoły wyjdzie, bo stwierdzi, okej, zna moje imię, mama przysłała, wszystko jest dobrze. Nauczyciel może zareagować, ale zastanówmy się, co w sytuacji, gdy nie zareaguje. Gdy kilkoro dzieci będzie wychodziło w tym samym czasie. To nie są wyimaginowane zagrożenia, tylko są to rzeczy nieprzyjemne, o których na co dzień nie chcemy myśleć.
Chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz, dlatego że to wszystko przekłada się później na kwestie związane z rozwojem dzieci. I teraz tak, czy jeśli dziecko obserwuje, że rodzice zachowują się właśnie w taki sposób, to czy to oznacza, że to dziecko też takie będzie? To znaczy, że ono też będzie chciało publikować, udostępniać własne zdjęcia, bo widzi, że rodzice traktują to jako coś dobrego, ciekawego, interesującego?
I myślę, że po pierwsze, oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo. Jak już jest ktoś nastolatkiem, to działa to często w drugą stronę. Nastolatkowie są... Tak, to po pierwsze. Po drugie, są dzisiaj bardziej wrażliwi. Naprawdę oni też już w wieku kilkunastu lat to rozumieją. Kłopot jest taki, że dziecko roczne, dwuletnie, czy nawet na zdjęciach USG, no nie ma takiej możliwości, żeby to zrozumieć. Ja myślę sobie, że w ogóle problem jest bardziej złożony i polega w ogóle na tym poczuciu takiego bycia uprzedmiotowionym. I ja wiem, że to może być filozoficznie brzmieć. Niemniej, jeżeli dziecko doświadcza takiego właśnie uprzedmiotowienia, a w środowisku cyfrowym nie jest to jedyny obszar uprzedmiotowienia, gdzie po prostu nikt mnie nie pyta o zdanie, to się po prostu dzieje. Historia mojego życia jest już ułożona. Ja mam 13 lat, kiedy buduję sobie świadomość jakąś tam tego, co się dzieje, to moja historia mojego życia została opowiedziana już nie przeze mnie. To swoją drogą też jest łamanie praw dziecka i praw człowieka, ponieważ każdy ma prawo do opowiedzenia własnej narracji o swoim życiu tak, jak chce. Ta historia została już opowiedziana. I to jest, więc wydaje mi się, że to jest jeden aspekt. Jeżeli my jesteśmy tak uprzedmiotowieni, to jest pytanie otwarte, które należy postawić. Czy to nie jest taki zaklęty krąg, że my także uprzedmiotowiamy i instrumentalizujemy później innych ludzi? To jest, znaczy, no bo naprawdę w tym świecie rozmowa o tym, czy ktoś jest podmiotem, czy przedmiotem, jest rozmową oczywistą i czujemy, jak tutaj rozmawiamy, że w gruncie rzeczy już szczególnie dziecko w sieci algorytmów, których przecież my nawet jako dorośli też nie znamy, jest naprawdę uprzedmiotowione bardzo silnie i to przez środowisko, i przez dorosłych, i przez ten ekosystem technologiczny. Wydaje mi się, że to jest jakby klucz do pytania o relacje nasze w przyszłości właśnie. Tak? To znaczy instrumentalizowane dzisiaj dzieci na zasadzie modelowania przejmują te wzorce, być może instrumentalizując innych. Wydaje mi się, że to jest pytanie, które warto sobie postawić i próbować na nie gdzieś odpowiadać, bo mam jakieś takie poczucie, nie ja jeden, ale sporo osób, które też związane są ze środkiem pedagogicznym, że jednak to ma związek później również z takimi relacjami właśnie uprzedmiotowienia innych ludzi. w przyszłości. No bo jeżeli tak wyrosłem, wyrosłam w takim świecie i ten świat internetu jest po prostu jednym z nich. Jedną z takich warstw, gdzie dziecko ma, wyrasta w poczuciu, że jest w jakimś sensie przedmiotem w rękach dorosłych, systemu, technologii, algorytmów itd., itd.
A może w takim razie czeka nas za jakiś czas taka wielka fala pozwów od młodych ludzi, którzy będą już na tyle świadomi, że zrozumieją, co takiego się dzieje?
Masz absolutną rację. No, aktualnie tak funkcjonuje świat, że takie dziecko może pozwać rodzica za naruszenie dóbr osobistych, za naruszenie właśnie prawa do prywatności, dopiero gdy osiągnie 18 rok życia. Mhm. Także jeszcze trochę trzeba na to poczekać. Natomiast niewykluczone, że w przypadku braku zgody drugiego rodzica, rodzice będą się pozywać wzajemnie. Bo jestem w stanie, tym bardziej jako mediator, wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma zgodności co do tego, w jaki sposób wychowujemy dziecko i w jaki sposób pokazujemy życie tegoż dziecka w mediach społecznościowych.
A to jeszcze ciekawsza sytuacja. A duży wymiar kary jest możliwy za właśnie udostępnianie wizerunku niezgodnie z prawem?
No tutaj będziemy skrajnie szli nawet do kilku lat pozbawienia wolności. No oczywiście w przypadku rodziców, czy też samotnego rodzica ciężko sobie to wyobrazić praktycznie. Natomiast grzywna, kara pozbawienia wolności, to tak z perspektywy nazwałabym to suchych przepisów prawa. Ale myślę, że warto mieć w tyle głowy, że takie naruszanie prywatności, naruszanie, mówiąc wprost, godności małoletnich, to nie tylko konsekwencje z poziomu przepisów prawa, ale przede wszystkim konsekwencje z poziomu naszych relacji międzyludzkich. I pytanie, czy my jako rodzice, czy też opiekunowie prawni, no chcemy w taki sposób kształtować tę relację, że gdy to dziecko osiągnie 18 rok życia i uzyska realne narzędzia prawne, czy naprawdę chcemy się spotykać w takich okolicznościach sali sądowej, czy nie wolelibyśmy jednak spotykać się w okolicznościach rodzinnych?
Warto wziąć to wszystko pod uwagę, a przede wszystkim warto się dokształcić. Ja polecam wpisanie w przeglądarce hasła wizerunek dziecka w internecie. W ten sposób można dotrzeć do materiałów i na temat sharentingu właśnie i wizerunku dziecka. To jest taki raport NASK. Są dwa raporty właściwie z roku 2020 i 2023. Jest też publikacja pod hasłem Empatyczne instytucje właśnie pod redakcją doktora Konrada Ciesiołkowicza. No i są standardy ochrony dzieci. Wiele tekstów, których lektura uświadomi nam, co może się wydarzyć, co takiego dzieje się w tym świecie internetu i dlaczego warto zastanowić się przed opublikowaniem czegokolwiek. Bardzo dziękuję moim gościom. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego.
I Oktawia Braniewicz, prawniczka, mediatorka i wykładowczyni, dziękuję również.
Również bardzo dziękuję, cieszę się, że mieliśmy okazję się spotkać.
A w ramach podsumowania jeszcze jedna wypowiedź łódzkiego psychologa Roberta Milczarka, którego w trakcie przygotowywania do tego programu zapytałam, jakie jest jego zdanie na temat sharentingu.
Moje zdanie na temat sharentingu jest takie, że jestem kategorycznie za ochroną praw dziecka do rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa co do swojego wizerunku w szeroko rozumianym internecie. Co oznacza, że sharenting jest w jakimś sensie uprzedmiotawianiem dziecka, czyli podejmowaniem decyzji za nie, co do tego, co w publiczny sposób rodzic ujawnia, mając najczęściej oczywiście jakieś pozytywne intencje, poczucie dumy, satysfakcji, chęć dostanie jakiegoś uznania jakby co do tego, jak fantastyczne ma dziecko. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w perspektywie rozwoju chodzi o to, że dziecko, nawet jeśli jest małe, jest podmiotem, jest człowiekiem. Czyli dobrze, żeby modelować, czyli uczyć takich postaw, że ma prawo do siebie i że kiedyś ten cyfrowy ślad do tego dziecka, które będzie już starsze, być może dorosłe, wróci. Dlatego moje podejście jest takie, że powinniśmy chronić wizerunek dziecka w pierwszym szeregu ponad potrzebą uznania i pokazania swojego bąbelka światu. Takiego porównania zwykle używam, kiedy też z rodzicami o tym rozmawiam. czy wyobrażają sobie to, żeby albumy rodzinne były wydrukowane i żeby słupy ogłoszeniowe w mieście były wyklejone zdjęciami z rodzinnych spotkań, tak? No, zwykle słyszę zdziwienie, no nie. No, w związku z tym sharenting jest niczym innym jak cyfrowym słupem ogłoszeniowym, który widzą wszyscy, tak? I wtedy ta perspektywa i wyobraźnia co do tego, co umieszczać, czego nie umieszczać, jak chronić wizerunek dziecka się zmienia.
Mówił Robert Milczarek, psycholog, a prywatnie również tata, więc to taki dodatkowy punkt widzenia. W programie To jest temat w Radiu Łódź rozmawialiśmy dziś o wizerunku dziecka w internecie, a pytanie, które zawarte zostało w poradniku na ten temat, czy publikować, czy nie, każdy z nas musi zadać sobie samodzielnie.